Wydawnictwo Albatros i Empik Go przedstawiają B.A. Paris, Claire McIntosh, Holly Brown, Sophie Hanna. Dublerka. W rolach głównych Anna Dereszowska, Paulina Holc, Małgorzata Lewińska i Maria Seweryn. Odcinek pierwszy. Pozytywka. Kendall, mama Ruby.
Przez chwilę widzisz samo piękno. Jest tak dlatego, że oko wędruje dokąd chce, ku temu, co je przyciąga, ku nieskazitelnej twarzy, złocistym włosom zebranym w kok, wdzięcznie rozłożonym ramionom, giętkiej sylwetce baletnicy, która lada chwila uleci w powietrze. Ale ona tylko wiruje zwolna, obraca się w twoją stronę i wtedy uprzytamniasz sobie, że błękitny jak niebo trykot jest zakrwawiony. Tancerka nie ma ręki, a jej noga jest dziwacznie wykręcona, co świadczy o użyciu siły. Naprawdę złamała nogę, lecz wcale nie dlatego, że ktoś życzył jej powodzenia. Znam takie miejsce, gdzie nikt się nie gubi, znam takie miejsce, gdzie nikt nie płacze. Głos jest cudowny, urzekający. To oczywiste, przecież śpiewa Jess Mordiu. Niezwykle uzdolniona dziewczyna, być może tak samo jak moja córka Ruby. Natomiast o wiele od niej ładniejsza. Nie powiedziałabym tego córce wprost. Zapewne sama widzi. Jess jest oszałamiająca. W tej chwili nam wszystkim, czterem matkom zebranym w gabinecie dyrektora, odbiera mowę. Czuję na sobie mordercze spojrzenie Karolin, mamy Jess. Nie chcę patrzeć na Karolin. Nie chcę patrzeć na upiorną pozytywkę, która stoi przed naszymi oczami na biurku i nie chcę spuszczać wzroku, jakbym to ja była winna albo Ruby. Moja córka nie mogła tego zrobić. To do niej w ogóle nie pasuje. Tamte trzy matki nie wiedzą wszystkiego o Ruby, ani o mnie, ani o tym, jak jesteśmy ze sobą związane. One są Brytyjkami, więc może ma to podłoże kulturowe? Nawet nie wyobrażają sobie, jak trudno jest przeprowadzić się z Los Angeles do Londynu, zostawiając tam męża i biorąc na swoje barki całkowitą odpowiedzialność za codzienne wychowywanie istoty tak porywczej jak Ruby. Moja córka marzy o tym, by wkroczyć w świat show biznesu, w którym czci się piękno, ale w tym świecie jej szanse w porównaniu z szansami Jess są żadne. Czasami przepełnia ją poczucie niepewności. Zdarza się, że sprawy wymykają się spod kontroli i wtedy Ruby szczerze tego żałuje, jestem pewna. Pozytywka zaraz się zatrzyma, nieregularne brzdęki pianina milkną, baletnica wykonuje kilka urywanych ruchów i litościwie staje. Adam Radzki mówi szeptem, ni to do siebie, ni to do nas. Czyny przeciwne naturze rodzą przeciwny naturze niepokój. Po czym na nasz użytek dodaje Macbeth. Karolin kręci głową, dając wyraz głębokiej pogardzie dla dyrektora. Dobrze wiesz, co to za piosenka. Odzywa się stanowczym tonem. Ma imponującą aparycję. Jest równie wysoka jak Jess, lecz raczej masywna niż wiotka. Nie z tych, co łagodzą rysy makijażem. Siedzi na krześle pochylona w przód i wymachuje palcem skierowanym w stronę pozytywki i pana Radzkiego. Ale ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jej agresywność jest wymierzona bezpośrednio we mnie. Dwa krzesła dalej, w lewo. Przecież to jest zamek pośród chmur, ciągnie Karolin. W wykonaniu Jess. Jej piosenka na przesłuchanie. Chyba dotarło do was, co to znaczy. Nikt z nas jeszcze nie wie, co to znaczy. Oświadcza pan Radzki swoim dźwięcznym głosem. Nie wyróżnia się urodą, ale bez wątpienia ma prezencję, co zrozumiałe, skoro niegdyś odnosił sukcesy na West Endzie. Na ścianach gabinetu wiszą jego zdjęcia ze spektakli, w pełnym makijażu obok takich znakomitości jak... Cóż, nie znam gwiazd brytyjskiego teatru, ale wiem, że są tu uwiecznione. Podoba mi się również jego zwyczaj przytaczania cytatów ze sztuk, choć wygłaszanie sentencji po łacinie to już przesada. Nie wiemy, kto włożył tę pozytywkę do szafki Jess, dodaje pan Radzki. Nie będę sugerować, że była to któraś z pozostałych dziewcząt z tej paczki, choć warto zauważyć, że ich matki, Broni i Elise, również wezwano do szkoły. Broni zajmuje pozycję bufora między mną a Karolin, a Liz siedzi po jej drugiej stronie. Nasze córki uczą się na wydziale wokalno-aktorskim w Akademii Orly Flynn. Każda z nas, matek, zrobi wszystko, by chronić swoją córkę, co czasem powoduje niesnaski. Powstają sojusze i w mgnieniu oka się rozpadają. Przykro mówić, ale czasem niewiele się różnimy od grupy 16 czy 17-latek. Choć Ruby wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za zeszłoroczne wydarzenia i dziewczęta przyjęły ją z powrotem do swego grona, dzięki Bogu, Karolin jej nie wybaczyła, ani mnie, jak sądzę. Cała ta historia ugodziła w jej poczucie sprawiedliwości. Bądź co bądź, Karolin jest profesorem prawa. Jej zdaniem Ruby poniosła niedostateczną karę. Nie zamierzam usprawiedliwiać postępowania mojej córki, lecz uważam, że pojęcie nękania w środowisku szkolnym jest definiowane w sposób zbyt zawężony i uproszczony, by można było je stosować we wszystkich sytuacjach. Zerkam na broni i wyczuwam jej nieme wsparcie. Spośród nas czterech to ona ma gołębie serce, choć nie jest osobą, która rwie się do głosu. Jej córka, Anabel, też jest sympatyczna i serdeczna i niechętnie opowiada się po czyjejkolwiek stronie. Na Elis nawet nie patrzę, bo emanuje zniecierpliwieniem. Słychać, jak uderza stopą w podłogę, a jej rude, ostrzyżone na pazia włosy kołyszą się rytmicznie niczym metronom. Bez dwóch zdań wolałaby przebywać w zupełnie innym miejscu i zarabiać swoje miliony. Elis jest pragmatyczką i wołem roboczym, jak jej córka, Sadie. Czy to możliwe, że zaledwie w minionym roku stanowiłyśmy bandę czterech, podobnie jak nasze córki? Choć tyle nas różni, polegałam na tych kobietach, a teraz tęsknię za tym, kim dla mnie były. To sprawka Ruby, oświadcza z przekonaniem Karolin. A domniemanie niewinności obowiązuje tylko w Ameryce? W naszej szkole traktujemy takie groźby z najwyższą powagą, perroruje pan Racki. Bezpieczeństwo naszych uczniów jest najważniejsze. Niemniej w sytuacji, gdy nie ma świadków i nikt nie przyznaje się do winy, musimy działać rozważnie. Karolin prycha ze złością, po czym wstaje i zaczyna chodzić tam i z powrotem za plecami siedzących mam. Staram się nie okazać rozdrażnienia takim zachowaniem. To, co spotkało Jess, jest godne ubolewania. Pan Racki milknie, gdy Karolin staje w miejscu i obrzuca go gniewnym spojrzeniem. Dyrektor postanawia wobec tego zwrócić się do szerszej publiczności i obejmuje wzrokiem wszystkie matki. Zaprosiłem tu całą waszą czwórkę, ponieważ musimy stworzyć klimat troski i empatii, aby osoba, która dopuściła się tego czynu, zdała sobie sprawę empatii? Wybucha Karolin. Ktoś usiłuje okaleczyć moją córkę. Rozmawiałem ze wszystkimi dziewczętami. Ruby zaprzecza, że to zrobiła, a pozostałe twierdzą, że niczego nie widziały. Pan Racki odwraca wzrok od Karolin. Wciąż jestem zaskoczona, że nie uległ jej presji i nie wydalił Ruby w zeszłym roku, a z pewnością naciskała na niego bardzo mocno. W każdym razie Ruby wciąż tu jest. I ja również. Prostuję plecy. Nie tylko Karolin będzie walczyć o swoją córkę. Tak się składa, że dysponuje bronią innego rodzaju. Pochylam się do przodu i mówię wprost do pana Rackiego, czyli Adama, z premedytacją przybierając spokojny, miękki ton w odróżnieniu od ryków Karolin. Przez chwilę żałuję, że już nie mam długich blond włosów, którymi mogłabym potrząsać i że nie mogę nosić sukienki z małym lub głębszym dekoltem. Lecz w następstwie chemioterapii i lumpektomii włosy odrastają mi w żółwim tempie. Teraz sięgają tylko do ramion i są kasztanowe, tak jak włosy mojej córki. Ruby nie ma powodu grozić Jess, mówię krótko. Karolin pochyla się nade mną. To występ na bis, niemal ryczy mi nad uchem. Staram się nie drgnąć, nie okazać strachu. Karolin, proszę cię usiądź, interweniuje pan Racki stanowczym tonem, jakim zapewne rozmawia ze swoimi podopiecznymi. Widząc, że dyrektor czeka, aż ona spełni jego prośbę, Karolin głośno fuka i siada na krześle. W podzięce posyłam mu uśmiech. Zapewniam was, że postaram się wyjaśnić tę sprawę i zaostrzę środki bezpieczeństwa, ale każdy w tym pokoju musi odegrać swoją rolę. Bądź co bądź, cały świat jest sceną. Trzeba dawać dziewczętom przykład. Semestr rozpoczął się zaledwie kilka tygodni temu. Nie chcemy powtórki z zeszłego roku, prawda? Broni kiwa głową, marszcząc czoło, natomiast stopa Elis wybija jeszcze szybszy rytm. Sadie nie ma nic wspólnego ani z tamtymi głupotami, ani z tą pozytywką. Ja daję córce jak najlepszy przykład. To, co się działo w minionym roku, wywarło wpływ na wszystkie dziewczęta z tej grupy i mogło zatruć całą szkołę, oświadcza pan Racki. W wypadku nastolatek istotna jest dynamika. Każda osoba odgrywa jakąś rolę. Wcale nie, sprzeciwia się Karolin. Istotna jest Ruby. Od razu powinna była opuścić szkołę, ale zgadzam się, żeby to nastąpiło teraz. Ruby tego nie zrobiła, mówię do pana Rackiego. Ostatnio jest dużo bardziej zrównoważona. Nic jej nie odwiedzie od życiowego celu, jaki sobie wytyczyła, mając 4 lata. Zamierza być gwiazdą. Obawiam się jednak, że to, co się stało, jest częściowo moją winą. Gdy stwierdzono u mnie raka, Ruby bardzo to przeżywała, uzewnętrzniając swoje uczucia, co zdaniem wielu terapeutów nie było niczym nadzwyczajnym. Szkoda, że tak wtedy zareagowałam, ale nie da się cofnąć czasu. Londyn miał być dla nas nowym początkiem, daleko za oceanem. Ale ta pozytywka nie jest jej robotą, zaręczyła mi. W głębi duszy Ruby jest uroczą dziewczyną, odzywa się Broni. Dzięki Bogu za Broni. Uroczą? Karolin zwraca się do Broni, ale nie przeciwko niej. Nawet ona nie poważy się ściąć głowy Bambiemu. Adamie, przecież wyraźnie widać tu rękę Ruby. Mówienie do dyrektora po imieniu jest prowokacją, równie znaczącą jak wbijanie w niego oczu. Pan Racki odwraca wzrok. Do cholery, jestem matką Ruby. To w ogóle nie pasuje do jej modus operandi, mówię. Karolin z lubością łapie mnie za słówko. Ach, więc ona ma swój modus operandi, jak przestępca. Ignoruję ten komentarz. Skupiam się na tym, żeby trafić do przekonania panu Rackiemu. Gdy postawi się Ruby pod murem, przyznaje się do tego, co zrobiła i okazuje skruchę. A konkretnie zalewa się łzami, prycha Karolin. To nie oznacza skruchy. W końcu dziewczyna jest aktorką. Jak one wszystkie, wtrąca Broni. Nie wiem, czy ma na myśli nasze 4 córki, czy generalnie nastolatki. Tajemnice i kłamstwa są nagminne w tym wieku. Powiedziała panu dyrektorowi, że tego nie zrobiła i jej wierzę. Upieram się. Wypowiadam się stanowczo. Może i ja mam coś z aktorki. Choć niemal całą sobą wierzę Ruby, jest we mnie odrobina niepewności. Ale tego nie mogę dać po sobie poznać i pozwolić, żeby Karolin wyczuła krew. Prawdę mówiąc, boję się. Tylko ja w tym gronie wiem, jak źle może się wszystko potoczyć, gdy straci się kontrolę nad Ruby. Ona tobą manipuluje, stwierdza kategorycznie Karolin. A teraz podniosła poprzeczkę. Czy wy nie rozumiecie, jakie to jest niebezpieczne? Ni stąd, ni zowąd Elis wstaje z krzesła. Ta sprawa jest niewątpliwie bardzo przygnębiająca, współczuję Jess i nie mam pojęcia, czy Ruby jest winna, ale to nie dotyczy Sadie ani mnie. Kieruje się do drzwi i jeszcze rzuca przez ramię. Idziesz Broni, ciebie ani Bel też to nie dotyczy. Widać, że Broni jest w rozterce. Ten moment niepewności trwa zbyt długo w odczuciu Elis, więc jednym szarpnięciem otwiera drzwi i wychodzi ze zdawkowym do zobaczenia. Pan Racki najwyraźniej już nie panuje nad przebiegiem tego spotkania. Nawet ja przyznaję, że działa nieudolnie, co wyszło na korzyść Ruby i mnie, gdy przyjął ją do szkoły, zadając niewiele pytań. Poza tym nie bez znaczenia było to, że mój mąż zasponsorował naukę 2 uczniom z biednych rodzin. W razie potrzeby nie omieszkam zagrać kartą przebytego raka albo strapionej damy na obczyźnie. Być może dlatego Karolin jest teraz taka wściekła. Nie cierpi przegrywać. A to, że znów pokonała ją osoba słabsza intelektualnie, musi być dla niej nie do zniesienia. A może po prostu kocha córkę i nie chce patrzeć, jak dziewczyna znowu cierpi? Potrafię to zrozumieć. Gdyby taką pozytywkę znalazła w swojej szafce Ruby... Nie, wolę o tym nawet nie myśleć. Gadacie głupoty, piekli się Karolin. Znajdźcie mi inną podejrzaną, jeśli zdołacie, kurwa. Spoglądam błagalnie na pana Rackiego, licząc, że mnie poprze. Karolin ma obsesję na punkcie Ruby, zaczynam. Nie odwracaj kota ogonem! To Ruby ma obsesję na punkcie Jess! Dość już tego, kurwa! Czy osoba, która najwięcej przeklina, zawsze jest górą? Pytam. Pan Racki wygląda trochę nieporadnie. Może szuka w myślach cytatu z jakiejś sztuki, który wszystkich pogodzi. Po chwili splata palce i obdarza nas uśmiechem. Znam ten gest. Reszta mam również. Oznacza, że pan Racki właśnie uznał, że świat potrzebuje teraz czułości i miłości. Owszem, dyrektor klepie banały, ale serce ma po właściwej stronie. A to również często działa na korzyść Rubi. Chcę powiedzieć, że szuka w niej tego, co najlepsze i daje jej jeszcze jedną szansę. Przyglądam mu się z szeroko otwartymi oczami, z zaciekawieniem i aprobatą, a zarazem czuję, że Karolin spina się, gotowa lada chwila znowu wybuchnąć. Może nie powinnam czerpać przyjemności z jej zachowania, nie w tej sytuacji, lecz walka z rakiem nauczyła mnie, że zawsze trzeba cieszyć się życiem, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Nadarza się sprzyjająca okoliczność, mówi pan Racki. Dzisiaj rano przybyła do naszej szkoły nowa uczennica. Nazywa się Imogen Kerwood. Nie zna dziewcząt i nic nie wie o stosunkach między nimi. Nie słyszała o żadnych pozytywkach. Pojawienie się nowej osoby często w znaczący sposób zmienia dynamikę relacji. I być może właśnie tego potrzebują te dziewczęta. Mówisz serio? Pyta Karolin. Jak najbardziej. Dyrektor przybiera pogodny ton. Bez wątpienia uważa, że znalazł idealne rozwiązanie. Obecność Imogen jest szansą na nowe otwarcie. Wyrażenie nowe otwarcie należy do moich ulubionych. Lepiej być nie mogło. Przyjmując do swego grona nową koleżankę, dziewczęta będą miały sposobność rozstrzygnąć wszelkie różnice zdań, a my, dorośli, odpowiednio je do tego zachęcimy. Uśmiecham się do pana Rackiego, jakby zachwycił mnie ten pomysł. A jest rzeczywiście zachwycający, bo oznacza, że Rubi nie opuści szkoły. Po raz kolejny Karolin spotkał zawód. Również broni ma na twarzy uśmiech. W końcu to decyzja szefa, więc nie pozostaje jej nic innego. Gdy jest się pracownicą szkoły i zarazem matką uczennicy, stąpa się po cienkiej linie. Karolin bez słowa wypada z gabinetu. Niektórzy ludzie nigdy nie są zadowoleni. Kto by się nie cieszył nowym otwarciem?
Karolin, mama Jess.
Wsiadam i zatrzaskuję drzwi samochodu. Z zamkniętymi oczami liczę w myślach. 1, 2, 3... Dlaczego ludzie zaczynają liczyć, kiedy są zdenerwowani? Czy cyfry mają w sobie coś uspokajającego? Zobaczmy. 4, 5, 6. Nie mają. To bzdury. Medytowanie, liczenie do 10, malowanie ścian sypialni na biało i rozpylanie mgiełki lawendowej na poduszce. Próbujesz tego wszystkiego, a rzeczywistość się nie zmienia. 7, 8. Pieprzyć Rubi Donovan, mówię w duchu. Niech z balkonu na 14. piętrze spadnie na nią opasły hipopotam i zrobi z niej mokrą plamę. Rzeczywistość się nie zmienia, a ty nie zmrużysz oka tej nocy, bo podstępna, wredna małolata nadal szykanuje twoją córkę. Drzwi od strony pasażera zamykają się mocno, ale cicho. Jestem przekonana, że Jess nie próbuje zapunktować tym, że w stresujących okolicznościach potrafi zamknąć drzwi, okazując większą dojrzałość, niż zrobiłabym to ja. A jednak chyba próbuję. 9. Pieprzyć Rubi Donovan. 10. Pieprzyć Akademię Orly Flynn.